Wracamy do Księgi Samuela, którą rozważamy. I dzisiaj przeczytamy urywek z 9 rozdziału o powołaniu Saula na króla. Jak pamiętacie, w 8 rozdziale Izrael chciał mieć króla na wzór innych narodów. I dzisiaj dowiemy się, w jaki sposób pierwszy król, Saul, został powołany, jakie okoliczności prowadziły do jego powołania i czego te okoliczności uczą nas, jeśli chodzi o nasze życie. 9 rozdział 1 Księgi Samuelowej. Był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu było na imię Kisz, syn Abiela, syna Seora, syna Behorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny. Miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego, nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a głowę przewyższał cały lud. Kiszowi, ojcu Saula, zaginęły oślice. Rzekł więc Kisz do Saula, swego syna: weź z sobą jednego ze sług i idź szukać oślic. I przeszli przez wzgórza Efraim, przeszli przez krainę Szalisza, ale nie znaleźli. Następnie przeszli przez ziemię Saalim i tam ich także nie było. I przeszli przez ziemię Jemini i nie znaleźli. Wreszcie dotarli do ziemi Suf i Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim: zawróćmy, aby ojciec mój, wyrzekłszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. A ten mu odrzekł: wszak jest w tym mieście mąż Boży, jest to mąż czcigodny, wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas co do dalszej drogi, w którą się wybraliśmy. A Saul odpowiedział swemu słudze: oto jeśli byśmy poszli, to co przyniesiemy temu mężowi? Wszak wyczerpał się chleb w naszych torbach, a podarku nie mamy, aby go przynieść temu mężowi Bożemu. Cóż mamy? Sługa odrzekł ponownie Saulowi, mówiąc: mam tu jeszcze przy sobie ćwierć srebrnego sykla, tego dam mężowi Bożemu, a objaśni nas co do naszej drogi. Dawniej w Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej: chodźmy do jasnowidza, albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem. Rzekł wtedy Saul do swojego sługi: dobra jest rada twoja, chodźmy więc. I poszli do miasta, w którym mieszkał mąż Boży. A gdy ruszyli drogą wiodącą w górę ku miastu, spotkali dziewczęta, które wyszły czerpać wodę i rzekli do nich: czy mieszka tu jasnowidz? A one mi odpowiedziały, mówiąc: mieszka. Oto jest przed tobą, pospiesz się, bo teraz właśnie przyszedł do miasta, gdyż dzisiaj lud składa ofiarę na wzgórzu. Gdy wejdziecie do miasta, jeszcze go spotkacie, zanim wstąpi na wzgórze na ucztę ofiarną. Lud bowiem nie rozpoczyna uczty, zanim on nie nadejdzie. On bowiem błogosławi ofiarę, a potem dopiero jedzą zaproszeni. Wstąpcie więc wyżej, gdyż właśnie teraz możecie go spotkać. I wstąpili do miasta, a gdy weszli do bramy miasta, oto Samuel wychodził naprzeciw nich, by wstąpić na wzgórze. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przyjściem Saula, mówiąc doń: jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamin, tego namaścisz na księcia nad moim ludem izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu: to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. I przystąpił Saul do Samuela w bramie i rzekł do niego: powiedz mi proszę, gdzie tu jest dom jasnowidza? Samuel odpowiedział Saulowi: ja jestem jasnowidzem. Idź przede mną na wzgórze i będziecie dziś jeść ze mną, a jutro rano odprawię cię i objaśnię ci wszystko, co porusza twoje serce. Oślice zaś, które ci zaginęły 3 dni temu, nie troskaj się, gdyż znalazły się. Do kogóż bowiem, jeśli nie do ciebie i do całego domu twego ojca, należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu? Saul odpowiedział: przecież jestem tylko Beniaminitą, więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a lud mój, który jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamina. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? I zabrał Samuel Saula i jego sługę i wprowadził ich do sali i wyznaczył im miejsce przedniejsze wśród zaproszonych mężów, których było około 30. I rzekł Samuel do kucharza: podaj tę część, którą ci dałem, a o której ci powiedziałem, aby się zatrzymał u siebie. Wtedy kucharz przyniósł udziec wraz z tym, co było na nim, i położył go przed Saulem, a Samuel rzekł: oto co pozostało. Połóż to przed sobą i jedz, gdyż na odpowiednią chwilę został on dla ciebie zachowany, abyś go spożył z zaproszonymi. I jadł Saul w tym dniu z Samuelem. A gdy zeszli ze wzgórza do miasta, pościelono Saulowi na dachu i zasnął. A gdy wzeszła zorza poranna, zawołał Samuel na Saula, śpiącego na dachu, mówiąc: wstanie, odprawię cię. I wstał Saul i wyszli obaj, on i Samuel, na dwór. A gdy zeszli ku granicy miasta, rzekł Samuel do Saula: powiedz słudze, aby szedł przed nami, a gdy pójdzie, Ty zatrzymaj się na chwilę, a ja Ci wyjawię Słowo Boże. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które jest naszą mocą, naszym pokarmem i naszą mądrością. Prosimy Cię, umocnij nas poprzez Twoje Słowo, abyśmy w wierności i spolegliwości na Tobie chodzili Twoimi ścieżkami. Amen. Czytaliśmy w 8 rozdziale, że Izrael chce mieć króla. Pozostało pytanie, kto tym królem będzie, jak dokona się wybór króla, jaki będzie ten nowy król, czy ten nowy król będzie ku dobremu, czy ku złemu dla Izraela. I dzisiaj dowiadujemy się, jak został zidentyfikowany pierwszy król nad Izraelem. Dowiadujemy się, jakie były okoliczności, które doprowadziły do wyboru Saula, ale też jak Bóg kierował drogami Saula, żeby ten mógł zostać królem. I urywek jest bardzo ciekawy, bo pokazuje niesamowite Boże drogi, którymi nas prowadzi, nawet jeśli dla nas jest to zwykłe szukanie oślicy. Że nawet szukanie oślicy jest Bożą drogą. I historia zaczyna się od Saula, który jest pasterzem i szuka oślic ojca. W Piśmie Świętym pasterz jest często typem, obrazem króla, a osiołek w Biblii jest często królewskim zwierzęciem. Pamiętacie, król Jehu na oślicy wjeżdża do miasta, Pan Jezus jako król wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. I fakt, że Saul, pasterz Saul, nie jest w stanie znaleźć osiołków, nie jest w stanie znaleźć stada, zapowiada też jego zaniedbania jako króla. Tutaj bezskutecznie jako pasterz szuka owiec czy oślic, a później jako król bezskutecznie szuka Dawida. I mimo tego, mimo że to jest symbol też jego upadku jako króla, tak naprawdę początek jest bardzo obiecujący, jeśli chodzi o samego Saula. Czytamy, że ojciec prosi Saula, żeby ten wyruszył na poszukiwanie zagubionych oślic. W 20 wersecie czytamy, że aż 3 dni chodził szukając stada. Tak ojciec mówi, zaginęły oślice, pójdź, poszukaj ich. I zobaczcie, Saul to robi. Pamiętamy wcześniej, że Hofni i Pinehas nie słuchali swego ojca, Haliego. Tutaj ta lojalność Saula wobec swojego taty daje nadzieję na pozytywną zmianę. Oczywiście Saul już jest dorosły, ale to daje pewną nadzieję na zmianę. W pewnym momencie czytamy, że Saul jest jednak zniechęcony poszukiwaniami i chce zawrócić. I do dalszej wędrówki zachęca go jego sługa, który wyruszył wraz z Saulem. Wreszcie dotarli do ziemi Suf i Saul rzekł do swojego sługi, który był z nim: zawróćmy, aby ojciec mój, wyrzekszy się oślic, nie zaczął się martwić o nas. Ale sługa zachęca go do dalszych poszukiwań. A ten mu odpowiedział: wszak jest w tym mieście mąż Boży, jest to mąż czcigodny, może wszystko, co mówi, sprawdza się. Pójdźmy więc tam, a może objaśni nas co do dalszej drogi, w którym się wybraliśmy. Czyli sługa Saula mówi mu, żeby pojechali do Samuela, który jest prorokiem, wtedy proroków nazywano jasnowidzami, który powie, co stało się z osłami. Czyli Saul oznajmia w odpowiedzi, że jakże mamy tam jechać, skoro nie mamy nawet podarku. Na co sługa odpowiada, no coś jednak mamy. Mamy ćwierć srebrnego sykla, możemy tam pojechać, obdarować Samuela. Samuel poinformuje nas, gdzie są oślice. Dalej czytamy, że wyruszyli w stronę Samuela. Saul i sługa spotykają też kobiety przy studni. W Biblii też wiele spotkań patriarchów przy studni z kobietami oznacza ślub. Tak? Izaak i Rebeka, Jakub i Rachela, Mojżesz i Syppora. W Nowym Testamencie mamy też tą symbolikę mężczyzny i kobiety przy studni, co symbolicznie też zapowiada ślub. Jezus spotyka Samarytankę przy studni. Oczywiście nie ślub Jezusa z samą Samarytanką, ale zapowiada to ślub Jezusa, Chrystusa, oblubieńca, z oblubienicą z wszystkich narodów, symbolizowaną przez Samarytankę, którą, jak wiecie, pogardzali Żydzi. Tutaj nie dochodzi do ślubu Saula z żadną z tych pań. Niektórzy komentatorzy uważają, że w ten sposób tekst rzuca taki symboliczny cień na charakter Saula, że jest mężczyzna, jest kobieta, jest studnia, tak jak zawsze w Biblii, ale nie ma zaślubin. I w tym czasie Samuel wie, że zbliża się do niego namaszczony przez Boga pierwszy król. Oznajmia Saulowi, że nie martw się, oślice się znalazły. Samuel zaprasza Saula do siebie, ugaszcza go prawdziwie po królewsku, zaprasza 30 gości na ucztę, ale to Saulowi daje to zaszczytne, najlepsze miejsce i najlepszą potrawę. I ta królewska uczta właśnie objawia tego nowego króla nad Izraelem. Człowiek szukający oślic przez Bożego proroka jest zaproszony na królewską Bożą ucztę. Bóg zaprasza Saula do królestwa, ustanawiając go władcą nad całym jego ludem. Można powiedzieć, że uczta z Samuelem to jest uczta ślubna Saula z Izraelem. To jest też obraz Jezusa, który zasiada z nowym Izraelem do stołu. Na każdym nabożeństwie świętujemy z Chrystusem. Jemy, pijemy przy stole pańskim, doświadczamy tego przedsmaku niebiańskiej uczty w jego królestwie. Szukanie oślic, a znalezienie królestwa było czymś niezwykłym. To prawie jak w Rocky, American Dream, prawie jak przejście z chaty do Białego Domu. To było coś niesamowitego dla Saula. Saul pochodził z szanowanego rodu Benjamina. Rodowód Saula też w jakimś sensie wyglądał bez zarzutu. Był urodziwy, o głowę przewyższał wszystkich, był przystojny. I często te fizyczne walory, fizyczne piękno w Piśmie Świętym symbolizuje szlachetny, dobry charakter danej osoby. O Józefie na przykład czytamy w Starym Testamencie, że był pięknej postawy i miał piękny wygląd. I że wygląd, uroda zawsze robią wrażenie. Zauważcie, że w bajkach książęta są przystojni, księżniczki są niezrównanej piękności. Często po wyglądzie możemy poznać, w bajkach przynajmniej, jaki kto ma charakter. Ten zły charakter jest uwypuklony poprzez brzydotę zewnętrzną. Piękno zewnętrzne w Bożych zamierzeniach jest ilustracją piękna wewnętrznego. Tak? Dlatego jakieś tam złe macochy, czarownice są brzydkie. W bajkach przynajmniej. I dlatego Biblia tak często sprzeciwia się temu rozdwojeniu. Z jednej strony piękno zewnętrzne, a z drugiej strony brud wewnętrzny. Jeżeli jesteś piękny na ciele, piękny w ubiorze, a brudny w sercu, to coś jest nie tak. Tak? Wówczas piękna szata i piękny wygląd nie są twoją ozdobą, ale próbą zakrycia brudu w sercu. Jeżeli masz czyste serce natomiast, oczyszczone krwią Jezusa wnętrze, można powiedzieć, wówczas piękny wygląd powinien być po prostu tego wyrazem. Nie? Zewnętrzne i wewnętrzne powinny iść ze sobą w parze. Jezus powiedział w faryzeuszach, że są jak groby pobielane. Z zewnątrz religijni, na pokaz się modlą i tak dalej, ale w sercu są brudni, robaczywi. Przypowieści Salomona mówią o nieobyczajnej kobiecie, która jest piękna, ale jest przyrównana do świni, której przypięto kolczyk. Tak, nieobyczajna, ale piękna kobieta jest jak świnia, której przypięto kolczyk. Jest piękna zewnętrznie, ale jest niemoralna. Ma naturę świni, którą przyozdobiono świecidełkami. Czyli Biblia nie sprzeciwia się pięknu zewnętrznemu. Sam Bóg kocha piękno. Bóg spojrzał na fizyczny świat i powiedział, to jest dobre. Świątynia miała być przyozdobiona pięknymi przedmiotami, złotem, kamieniami, płótnami i tak dalej. Józef, tak czytaliśmy, był urodziwy. Saul był urodziwy. To, czemu sprzeciwia się Biblia, to dbałości o piękno zewnętrzne przy jednoczesnym lekceważeniu piękna wewnętrznego. Albo odwrotnie. Nakładanie makijażu na trupa nie ożywi go. To wciąż będzie trup, tyle że pomalowany. Makijaż na trupie nie sprawi, że trup stanie się piękny, jedynie zakryje jego zgniliznę. Czyli wygląd Saula, czytamy, żeby to jest podkreślone, że był urodziwy, o głowę przewyższał innych. Ten wygląd Saula wskazywał na to, że jako król miał być przyozdobiony pięknem zewnętrznym i wewnętrznym. Czyli odwagą, wiernością, szlachetnością, mądrością i tak dalej. Także zewnętrznie Saul, można powiedzieć, że spełniał kanony monarchy, ale co ciekawe, kiedy Biblia opisuje Saula, to skupia się wyłącznie na jego wyglądzie. Nie ma opisu, że Saul był urodziwy i szlachetny. Nie był urodziwy i o głowę przewyższał innych. Nie ma opisu, że był pobożny, że rósł w oczach Pana jak Samuel, że kochał Boga jak Dawid. To oznacza, że ludzkie kryteria, uroda, wzrost, bycie przystojnym i tak dalej, może są dobre, ale to nie są ostatecznie Boże kryteria dotyczące tego, czy jesteś miły Bogu. Goliat był wysoki, ale to wszystko. Goliat był wysoki, co jedynie pomogło Dawidowi trafić go w głowę. Saul ma nadzieję, że Samuel powie, gdzie są jego zwierzęta. Po to daje się namówić słudze, żeby wyruszyć do Samuela. Zamiast tego Samuel nie tylko mówi, że oślice się odnalazły, ale ugaszcza ich po królewsku i oznajmia, kim będzie Saul. Czyli Saul szukał jednej informacji, prozaicznej informacji, ale otrzymał dużo większą informację. Otrzymał, może być, dobrą nowinę. Czyli historia Saula, ten dzisiejszy rozdział, to nie jest historia o człowieku, który coś traci, traci oślice i nie może ich znaleźć. To jest historia o człowieku, który szuka grosika, a znajduje skarb. I w tym Saul, myślę, że jest obrazem każdego z nas, każdego wierzącego człowieka. Szukasz czegoś, szukasz oślic, wyruszasz na poszukiwanie oślic, szukasz pieniędzy, szukasz sensu, szukasz spełnienia, satysfakcji i często, tak jak Saul, szukamy nie tam, gdzie trzeba, trochę jak Neo z Matrixa. Wiesz, że coś jest nie tak, wiesz, że coś dzwoni, ale nie wiesz, w którym kościele. Wiesz, że życie tu i teraz, to, co widzisz, to nie jest wszystko, ale nie wiesz dlaczego i szukasz. Ale zauważcie, że trzymając się tego przykładu Matrixa, że w Matrixie to Morfeusz znalazł Neo. Bez tego Neo dalej żyłby pytaniami, niepewnością, nie wiedząc, co jest nie tak. Spałby niespokojnie, szukałby wirtualnej rzeczywistości w książkach Michela Foucault, które miał na półce. Kiedyś notabene też mój promotor zauważył, że widzieliście, jakie książki miał Neo na półce i omawiał nam tych filozofów, które tam były, autorów, którzy byli na półce u Neo. I tu również Saul nie znalazłby Samuela dzięki własnym pomysłom. To Bóg prowadził jego ścieżki, posługując się oślicami, posługując się sługą, posługując się monetą, którą opatrznościowo sługa wziął ze sobą, posługując się dziewczynami przy studni. Saul był poszukiwaczem zwierząt, a otrzymał zwierzęta i królestwo. Nie? Piękny obraz prawdy, że nawet drobne wydarzenia, moneta, którą masz w kieszeni, albo poszukiwanie oślicy, drobne wydarzenia są Bożymi drogami. Zwykłe poszukiwanie oślicy jest Bożą drogą do chwały i królowania. Drobne, prozaiczne wydarzenia głoszą potężne dzieła Boże. Idziesz tą samą, czy jedziesz tą samą drogą do pracy, ale to Boża droga. Robisz te same czynności codziennie i mówisz jak Saul, może nic się nie dzieje, może już zawróćmy. Ale to Bóg prowadzi cię do miejsca, o którym do pewnego momentu Saul nie wiedział. Bądź wierny, nie zawracaj. Bóg oznajmił Samuelowi, że nadchodzi namaszczony przeze mnie przyszły król. Ale zobaczcie, żeby doszło do spotkania Samuela i Saula, Bóg kierował stadem oślic tak, żeby się zgubiły, żeby Saul mógł wyruszyć w drogę i znaleźć Samuela. Bóg sprawił, że ojciec Saula wydał polecenie, aby ten wyruszył na poszukiwanie oślic. Tak? Ojciec mógł powiedzieć: synu, zostań, to niebezpieczne. Bóg pokierował decyzjami sługi, że akurat miał monetę, którą mógł ofiarować Samuelowi. Czyli znowu, zobaczcie, że ludzkie wolne decyzje, za którymi stało Boże zarządzenie. Bóg tak kierował okolicznościami, drogami Saula i ludzi, którzy byli wokół, nawet zwierzętami, żeby ten dotarł do Samuela i Samuel namaścił go na króla. Drobna rzecz, ale kończy się wspaniałą rzeczą. A wszystko, zobaczcie, zaczęło się od posłuszeństwa ojcu. Można powiedzieć, że Saul był wierny w swoim powołaniu jako syn. Tak? Od tego się zaczęło. Udał się na polecenie ojca na poszukiwania osłów, ale doszedł do punktu zwrotnego w swoim życiu. I to często widzimy w Biblii. Drobna rzecz, którą Bóg używa naprawdę w radykalny i przełomowy sposób w twoim życiu. Czytamy, że Izaak, kiedy sługa Abrahama przyprowadzał Rebekę dla Izaaka, to Izaak, czytamy, że on, to nie było tak, że on tam czekał. Izaak po prostu czytamy w Księdze Rodzaju, w 24 rozdziale, że wyszedł na spacer, żeby się pomodlić. Dla Izaaka to był po prostu spacer, zwykła modlitwa, którą pewnie codziennie praktykował. I co się stało? Podczas jednego z takich spacerów i modlitwy zobaczył, że nadchodzi Rebeka. Nie? Zwykła rzecz, a stało się coś radykalnego. To jest pozytywny przykład. Mamy też negatywne przykłady. Dawid, nie mogąc spać, wstał z łóżka i zamiast dowodzić swojej armii podczas bitwy, zaczął znudzony przechadzać się na dachu pałacu i stamtąd wypatrzył kąpiącą się nagą Betrzebę i wprawił w ruch cały łańcuch wypadków, które prowadziły do najpierw cudzołóstwa, a potem morderstwa męża Betrzeby. I tutaj też, zobaczcie, że zbłąkane oślice Kisza, czyli ojca Saula, stały się środkiem, dzięki któremu Saul został przyprowadzony na spotkanie z Saulem. Czyli zwykła, znowu drobna rzecz, ale wprawiła w ruch wydarzenia, które zmieniły życie Saula i przyszłość Izraela. Pamiętam, tak było też ze mną, że szukałem w różnych miejscach, jakiś taki niespokojny, młody nastolatek, ale to wciąż było nie to. Szukałem jakiegoś sensu, po co ja jestem, kto mnie stworzył, o co tutaj chodzi. Jakaś muzyka rockowa, książki bitników, muzyka lat 60., 70. i 80., jakieś rewolty amerykańskie lat 60., hipisostwo, subkultura, filozofia i duchowość jakiegoś Dalekiego Wschodu. Ja szukałem w różnych rzeczach takiego poczucia sensu i odpowiedzi, ale Bóg dał mi daleko więcej. Bóg nie dał mi tylko odpowiedzi, które szukałem, dał coś więcej. Dał przebaczenie, dał pokój, dał radość, dał wspólnotę ludzi, którzy idą tą samą drogą. I dał naprawdę w dziwny sposób. Kiedy tak jak, można powiedzieć, jak Saul szukał oślic, a odnalazł skarb, odnalazł królestwo i panowanie. Pamiętam, że szukałem hali sportowej, gdzie miałem trening, pierwszy trening koszykówki, to było w Warszawie. Szukałem hali, a spotkałem ewangelistę, misjonarza, który głosił Ewangelię na środku ulicy, z którym później rozmawiałem, które to wydarzenia doprowadziły też do mojego nawrócenia. Szukałem grosika, szukałem treningu, hali, a znalazłem skarb. Tak to wygląda tutaj, w życiu Saula. Myślę, że każdy z was może powiedzieć o sobie podobną historię. Mam nadzieję, że możecie powiedzieć o sobie podobną historię, że szukałem oślicy, a znalazłem skarb. Ale dla Saula to nie był koniec. Dla Saula to był tak naprawdę początek. Tak? Nasze nawrócenie, odnalezienie skarbu to jest początek, nie koniec. Dostał skarb, ale pytanie brzmi, co teraz z nim zrobisz? Nie tylko, że wiesz, gdzie jest, fajnie, co już jest w ogóle wielką rzeczą, nie tylko, że go przyjmujesz, co jest wielką rzeczą, jest twoim udziałem, ale co dalej? Co z tym zrobisz? Jak go użyjesz? Jak będziesz postępował względem tego, który ci ten skarb ofiarował? Jak będziesz ten skarb może pomnażał, dzielił się? Zobaczcie, Samuel gości Saula jako po prostu część domostwa. Można powiedzieć, że było to celebrowanie może adopcji Saula. Saul został posadzony w centralnym miejscu przy stole. Został przedstawiony w ten sposób jako spadkobierca, sukcesor Samuela. Ale życie Saula niestety ukazuje, że to, co otrzymał, potraktował jak tanią łaskę. Potraktował to w bardzo lekki sposób. Otrzymał wszystko z łaski, można powiedzieć, nic go to nie kosztowało i potraktował swoje przywileje w lekki sposób. Saul szuka oślic, szuka proroka, ale nie może ich znaleźć. Później jako król też nie może znaleźć Boga, nie może znaleźć Jego woli. Nawet Saul w pewnym momencie chce wrócić, ale to jego sługa zachęca go, żeby szedł dalej. Idą dalej, ale Saul mówi, no nie mam nawet monety, jak przywitam proroka. No i to sługa mówi, mam monetę, nie martw się. Saula to nic nie kosztuje. Spotyka się z prorokiem, spotyka się z Samuelem i znów otrzymuje wielkie błogosławieństwo, ale dla Saula wydaje się, że to jest wszystko takie, no takie oczywiste, takie tanie. Nawet jako król Saul nie sprawuje swojego powołania jako czegoś świętego, czegoś wyjątkowego. Nie dla nas, wierzących, to jest zagrożenie czymś, co byśmy nazwali tanią łaską. Nic nie musiałeś robić, żeby przyjść do Boga, żeby Bóg cię pociągnął. Twoje zbawienie jest z Bożej łaski. I wielu sądzi, że skoro tak, no to mogę się wyluzować i właściwie, skoro już jestem przy Nim, to jakie to ma znaczenie, co będę robił. Ja czasami zachowujemy się jak Saul. Szukamy oślic, odnajdujemy skarb, jesteśmy uczestnikami królestwa, Bóg podnosi nas do godności królewskiej, ale nie słuchamy Boga. Niech inni słudzy się wysilają, może tamten ma monetkę. Religia Saula była tania i wygodna. Saul nie ceni męża Bożego, nie ceni łaski, którą otrzymał, nie zależy mu, nie jest zdeterminowany. Saul podczas uczty je jagnię, a później, kiedy jako król pożera, może powiedzieć, swój lud, któremu powinien służyć. Nie pragnie Bożych rzeczy, nie pragnie błogosławieństwa dla Izraela, pragnie złych rzeczy, które są śmieciami dla Pana Boga. I dlatego lud Boży cierpi. Zobaczcie, to jest ważna zasada dla nas wszystkich, jeśli chodzi o odpowiedzialność i przywództwo. Jeśli kochasz śmieci, to nie możesz nakarmić swoich ludzi. Nie możesz nakarmić tych, za których jesteś odpowiedzialny przed Bogiem. Saul, jedząc baranka, powinien nauczyć się, że on sam ma poświęcić się jako król dla Izraela na wzór baranka. Tak Bóg chciał, żeby to właśnie przywódcy składali ofiary, żeby się też uczyli, że ich życie ma być ofiarną służbą. Ale Saul jest typem przywódcy, który kocha honorowe miejsce przy stole, kocha jeść baranka, zamiast ofiarować swoje życie na wzór baranka. Jeśli król odmawia poświęcenia dla swojego ludu, aby wzmocnić swój lud, to jest tylko druga opcja. I to można, zobaczcie, można to rozciągnąć, tą zasadę na kościół, na rodzinę, na politykę również. Jeżeli król, władca odmawia poświęcenia dla ludu, służby dla ludu, aby go wzmocnić, to jest tylko druga opcja, pożera swój lud. I tak królowie są często w piśmie określani jako pożerające bestie, które wychodzą z morza. I mamy przykłady takich pożerających swój lud bestii w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie również mamy na przykład Heroda, który jest jak bestia pożerająca dzieci. Król Izraela miał być władcą, który ofiaruje się ludowi, a nie tym, który pożera swój lud. Teraz niedawno oglądaliśmy w naszej rodzinie Hobbita, tak? Hobbita, to była trzecia część Hobbita. Tam jest taka bardzo fajna scena, kiedy krasnoludy już odzyskują zamek, Smaug jest pokonany, ale Thorin, przywódca krasnoludów, po prostu postradał zmysły i przywiązał się do złota, jest obłąkany, bo nie może odnaleźć tego najważniejszego klejnotu. A w tym momencie rozgorzała walka pod murami zamku. Tam są elfy, jest większa armia krasnoludów, są ludzie, są orki. I co się dzieje? I w pewnym momencie Thorin odzyskuje zmysły i mury tego zamku są rozwalone i nagle wybiega tych, tam nie wiem, ich 12 krasnoludów i na ich czele biegnie Thorin. I Bilbo, widząc co się dzieje, mówi do Gandalfa: a, krasnoludy odzyskały zapał. A Gandalf odpowiada: bo idą za swoim królem. A, odzyskały zapał. Dlaczego? Bo idą za swoim królem. Będziesz miał zapał, odwagę, pasję, ogień, jeśli będziesz szedł za swoim królem, Jezusem Chrystusem. Ale robiąc to, pamiętaj, że też jesteś tym, za kim idą inni. Żona, dzieci, młodzi wierzący, jeżeli będą u Ciebie widzieli marazm, letniość, obojętność, skupienie na sobie, to nie dziw się, że taka wiara nikogo nie pociągnie. Musisz poświęcić swój wygodny domek z Shire, tak jak Bilbo, żeby pomóc innym krasnoludom go odzyskać. Starsi w kościele mają składać siebie w ofierze, a nie zarzynać innych w ofierze dla swojego prestiżu. Starsi w kościele to nie menadżerowie, ale pasterze. Kościół rozwija się wtedy, kiedy, nie wtedy, kiedy duchowny zajmuje zaszczytne miejsce w Radzie Ekumenicznej, ale kiedy wszyscy członkowie Kościoła ofiarują siebie, swoje życie innym. To można odnieść też do rodziny. Chodzi o to, że nasza postawa ma ilustrować Boga, który ofiaruje siebie. Ofiaruj swoje życie na wzór jagnięcia, a nie bądź jedynie tym, który pożera jagnię. I teraz mówiąc to, nie chodzi o to, żeby teraz pokazywać palcem, że ten ktoś powinien się lepiej ofiarowywać dla mnie, dla mojego życia. Nie pokazuj palcem innych, bo to Bóg wymaga od innych poświęcenia. Ty oczekuj tego od siebie. Podsumowując. Po pierwsze, Saul szuka zaginionych oślic. Sługa pomyślał, że dobrze by było skonsultować to z mężem Bożym, który mieszka nieopodal. I przez przypadek, w cudzysłowie, przez przypadek okazuje się, że był to prorok, którego nazywano jasnowidzem, a więc Saul. Okazało się, że mieli przez przypadek srebrną monetę. Znowu był kolejny problem, jak skontaktować się z tym prorokiem, jak go odnaleźć, jak go rozpoznać. Przypadkowo ten problem też został rozwiązany. Tak się stało, że akurat spotkali dziewczęta wychodzące z miasta, które skierowały Samuela i sługę do Saula i sługę do Samuela. Czyli to, co my nazywamy przypadkiem, szczęściem, jest po prostu Bożym zrządzeniem, Jego opatrznością. Ten, który sprawia, że spadają wróble, sprawia również, że człowiek ni stąd, ni zowąd, szukając oślic, dowiaduje się, że zostanie królem. Bóg cię niejednokrotnie zaskoczy. Ale bądź wierny. Nie zawracaj. Bądź wierny w swoim powołaniu. Dlatego nie mówmy, och, jestem do końca życia skazany na szukanie oślic. Jeśli wiernie szukasz oślic, to uważaj, bo możesz zostać pozytywnie zaskoczony. Druga rzecz, Saul jest ceniony ze względu na swój wygląd, jest przystojny, jest wysoki, jest silny, wywodzi się z klanu wojowników. I Duch Święty, zobaczcie, to też pokazuje ciekawą rzecz, że Duch Święty, mimo że koniec Saula nie jest pozytywny, ale Duch Święty nie szczędzi pochwał nawet wobec ludzi, którzy nie są wzorami do naśladowania. Dla nas lekcja jest taka, że nie unikaj doceniania pracy tych, których może krytykujesz za inne rzeczy. Tak, gdybym cię zapytał na przykład, z czym się nie zgadzasz z innymi wyznaniami czy innymi kościołami, no to wielu z nas bardzo szybko, myślę, by odpowiedziało, co jest nie tak, co nam się tam gdzieś nie podoba. Ale równie szybko powinieneś odpowiedzieć na pytanie, za co cenisz inne kościoły? Za co cenisz innych chrześcijan? Jeśli zwracasz na coś uwagę, to dawaj do zrozumienia, że zależy ci na poprawieniu konkretnych kwestii, które uważasz za problematyczne, a nie chodzi o krytykę kogoś tylko dlatego, że kogoś nie lubisz, bo po prostu jest. I ostatnia rzecz. Oddawaj siebie zamiast innych w ofierze. Saul dostaje zaszczytne miejsce przy stole, spożywa kapłańską część podczas uczty, ale Saul cały czas ceni Saula mężczyznę, który wygląda dobrze. Nie kocha ludzi, którym ma służyć. Saul kocha swoją chwałę. Woli złożyć ofiarę z Izraela niż siebie dla Izraela. Szuka swojej chwały. Dlatego tą chwałę traci. Zakończę wersetem z Ewangelii. Słowa Pana Jezusa, które myślę są ilustracją też tego urywka. Ewangelii Jana 12, 25. Zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je. A kto nienawidzi życia swojego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za mądrość Twojego słowa. Prosimy Cię, Ojcze, aby było dla nas nie tylko świadectwem z zewnątrz, ale świadectwem, które mieszka w naszych sercach, które nas prowadzi, poucza. Panie, wybacz, że nie zawsze jesteśmy jak właśnie jagnię, które jest ofiarowane za innych, że wolimy często pożerać niż ofiarowywać. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy wyciągali też lekcje ze życia Saula, abyśmy, Panie Boże, podobali się Tobie, naśladowali wzór, który mamy w Tobie, Panie Jezu. Amen. Amen. Zaśpiewajmy pieśń Oznajmiono Ci, Człowiecze. W czasie tej pieśni zbierzmy nasze ofiary. Pieśń numer 199 w śpiewnikach. 199.